Tytuł tygodnia.
Mój mąż Żyd. Historie Polek w Izraelu. Sylwia Borowska. Wydawnictwo Pascal. Mówi autorka.
Pisałam ją w ogromnych emocjach. Pisałam ją w momencie takiego dylematu, kiedy nad naszym związkiem zawisła takie widmo kryzysu. Co robić? No bo miłość na odległość jest trudna, można się spotykać co jakiś czas, ale długo się nie da tego ociągnąć i po jakimś czasie któraś ze stron wymięknie. Pisałam ją w takim kluczowym momencie, kiedy ja musiałam podjąć decyzję. Ostatecznie nie zdecydowałam się na to, żeby przenieść swoje życie, swoje dzieci, wszystko co mam tam do Izraela. I było to już 4 lata temu, ale kiedy sięgam do tej książki, to widzę, że wiele rzeczy dalej jest aktualnych i miałam tutaj niesamowitą intuicję i też zmysł obserwacji, że wychwyciłam. Przede wszystkim te różnice kulturowe i co się wydarzy, kiedy ludzie z tak dwóch różnych skrajnie, kulturowo, religijnie krajów będą chcieli być ze sobą i połączyć się, jak wiele przeszkód muszą pokonać. I tych wewnętrznych, w nich samych tkwiących i zewnętrznych, czyli narzucanych przez społeczeństwo, religię, przez obyczaj. No nie jest to proste. Inaczej jest związać się z Europejczykiem chociażby, tak? Z Niemcem, z Francuzem czy z Włochem. Zawsze pojawią się jakieś różnice, ale to nie są takie różnice, jak związać się z Izraelczykiem, który mieszka na Bliskim Wschodzie. To już naprawdę wchodzi się do innego świata, na inny kontynent przybywasz i dosłownie w przenośni.
Tytuł tygodnia.
Mój mąż Żyd. Historie Polek w Izraelu. Czyta Oliwia Nazimek.
Miranda. Gdy pracowałam u Wardy przy perukach, poznałam religijne Żydówki. Rozmawiając z nimi, zastanawiałam się, jak to jest możliwe, że choć żyjemy w jednym Izraelu, to jakby w dwóch różnych światach. No, choćby to, że one przed jedzeniem muszą umyć rękę 3 razy z jednej strony, 3 razy z drugiej. Odmawiają modlitwę przed każdym posiłkiem. Kobieta idzie do pracy, aby mężczyzna mógł studiować Torę w Jeszywie. Dzieci mają ile Bóg da. W Bene Berak, niedaleko Tel Awiwu, gdzie mieszkają, czas jakby się zatrzymał 100 lat temu. Ludzie tam od pokoleń prowadzą skromne życie. Wiele z kobiet pracuje jako sekretarki, opiekunki do dzieci, wychowawczynie w przedszkolu w czasie wakacji. A ich własne dzieci? Starsze zajmują się w domu młodszymi, gdy one pracują. Przychodziły do nas kobiety w prostych, bistorowych spódnicach i bluzkach, ale w większości religijne Żydówki, które nosiły kostiumy Chanel. Robiłyśmy piękne i drogie peruki z włosów naturalnych, kupowanych najczęściej w Europie. Peruka jest tutaj wyznacznikiem statusu. Ponad 10 lat temu kosztowała od 1000 do 1200 dolarów. Te zamożniejsze Żydówki raczej nie pracują. Mają gosposie i nianie. Ich mężowie zazwyczaj robią interesy. Zajmują się sprzedażą diamentów i inwestycjami w branży budowlanej albo sprzedażą samochodów. Niejednokrotnie zdarza się, że jako dziewczyny były wychowywane w nowoczesnych domach, ale po ślubie zbliżyły się do Boga. Zwierzały się nam jednak, że podczas wakacji za granicą w hotelu na basenie opalają się w bikini. Nie do pomyślenia w Izraelu, gdzie są nawet specjalne plaże dla religijnych Żydówek. Tutaj muszą mieć one zakryte głowy, kolana i łokcie. A do morza nie wolno im wchodzić w skąpym kostiumie kąpielowym. Zawsze, kiedy widzę je na ulicy, zastanawiam się, jak wytrzymują w tym upale. Nie chodzi już nawet o perukę, ale cały strój. Podkoszulka z długim rękawem, na to bluzka, a na to jeszcze kamizelka. Spódnica, koniecznie za kolano i sztuczne rajstopy. No i buty, obowiązkowo zakryte. Kobieta nie może być kusicielką. Zarówno ubiór, jak i peruka to oznaki jej wstydliwości i skromności. Prawo religijne zakazuje modlitwy w obecności kobiety, której włosy są odkryte, a przecież ich mężowie cały czas się modlą. Noszenie przykrytej głowy nie dotyczy panien, tylko kobiet zamężnych. Czasami zamiast peruki noszą chusty zamotane w charakterystyczny sposób, to się nazywa mitpachat, albo zakładają na włosy gęsto plecioną siatkę. Wszyscy oni tutaj teoretycznie wierzą w to samo i czytają tę samą Biblię, ale każdy może interpretować ją na swój sposób. Jeden rabin mówi, że kobiety muszą mieć pod perukami ogolone głowy, inny, że mogą mieć swoje włosy. Niektóre na przykład mają ogolone głowy, ale zostawioną grzywkę i trochę włosów z boku, żeby było do czego przypiąć perukę. Nasz dostawca włosów przychodził z walizką, a w niej były ułożone kucyki. Blond, czarne, brązowe. różne odcienie. Moja szefowa dotykała ich i sprawdzała, czy są dobrej jakości, czy nie są farbowane. Wybierała. Potem zaczynałyśmy przygotowywać włosy, czyli z kucyka wyczesywać specjalną maszynką najdłuższe, a te krótsze wyrzucałyśmy. Kobiety zamawiały peruki o różnej długości, zazwyczaj do ramion albo dłuższe. Zaczynałyśmy od zmierzenia głowy. Służyła do tego specjalna siatka, z której formowałyśmy czepek. Klientka wybierała sobie kolor włosów, najczęściej musiał być zbliżony do jej naturalnego, i fryzurę. Włosy mogły być proste albo kręcone. Potem zaczynałyśmy wplątywać szydełkiem do czepka te wyselekcjonowane wcześniej pasemka. Przypominało to szycie grubą nitką, po 3-4 włosy, które przywiązywało się potem supełkiem do czepka. Przygotowanie takiej peruki zajmowało mi 2 dni. Wtedy klientka przychodziła ponownie, aby ją zmierzyć i zobaczyć, czy dobrze leży. To nie była jeszcze fryzura, tylko burza włosów, jakby piorun w nią strzelił. Dopiero po przymiarce, jeśli wszystko pasowało, peruka trafiała do fryzjerki, która ją myła, strzygła i czesała. Uczesania różniły się, bo jedne panie wolały proste, skromne fryzury, a inne chciały mieć pasemka i modne cięcia. Fryzjerka, przygotowując taką perukę, używała zwykłych kosmetyków do włosów. Szamponu, odżywki, pianki. Tak jakby te włosy dalej żyły, tylko już na innej głowie. Co potem powinno się z taką peruką robić? Przychodzić do fryzjera raz na 2 tygodnie, szczególnie w tutejszym klimacie, gdzie głowa szybko się poci. Ale zazwyczaj kobiety robiły to raz w miesiącu.
Mój mąż Żyd. Historie Polek w Izraelu. Sylwia Borowska.
Tytuł tygodnia.